audycja Gość Dnia. Barbara Tokarska-Wójciak, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnej audycji radiowej. A dzisiaj moim i Państwa gościem jest pani Teresa Kaczorowska, doktor nauk humanistycznych, badaczka historii najnowszej, reporterka, poetka, prezes Związku Literatów na Mazowszu i prezes Akademii Europea Sarbiewiana. Witam serdecznie pani doktor w ten lipcowy czas.
Witam panią redaktor, witam wszystkich radiosłuchaczy.
W ten lipcowy czas szczególny dla tematyki, którą pani zajęła się w ostatnich latach. Jest pani autorką ponad 20 książek, w tym kilku na temat obławy augustowskiej, dotyczącej powojennej zbrodni sowieckiej. No i mamy przed sobą najnowszą pani książkę, Obława augustowska w oczach świadka. Zaraz o tej książce oczywiście opowiemy, gdyż to jest najnowsze pani dzieło, ale jak się zwykło rozpoczynać rozmowę, zacznijmy od początku, pani doktor. Skąd pani zainteresowanie tematem obławy augustowskiej?
Moje książki w formie reportażu historycznego są owocem wcześniejszych moich zainteresowań oraz prac na temat zbrodni katyńskiej. Ja napisałam książkę Dzieci Katynia, która miała w Polsce 3 wydania, później w Stanach Zjednoczonych została wydana w języku angielskim w 2006 roku. Poza tym byłam dwukrotnie z motocyklistami na wszystkich cmentarzach katyńskich i powstały właśnie takie reporterskie książki z tych motocyklowych rajdów. Raz byłam aż w Tobolsku na Syberii. W każdym razie ten temat katyński długo mnie inspirował i kiedyś pojechałam ze swoją książką Dzieci Katynia na Suwalszczyznę i oni mi powiedzieli, znaczy badacze, regionaliści tamtejsi, pani się zajmuje zbrodnią katyńską, a proszę się zająć naszym małym Katyniem. I ja wtedy po raz pierwszy w życiu usłyszałam o obławie augustowskiej. Naprawdę niechętnie zabierałam się za ten temat, dlatego że o obławie augustowskiej prawie nic nie wiadomo. Archiwa moskiewskie są pozamykane. W Polsce żadnych dokumentów nie ma, bo była to sowiecka zbrodnia, więc wszystkie materiały są na terenie Rosji, może na terenie Białorusi. Może w ogóle zostały zniszczone. Polscy historycy nie mają dostępu do tych akt. Właściwie ta zbrodnia z lipca 1945 roku, czyli już powojenna, przetrwała tylko dzięki pamięci ludzi, dzięki ich wspomnieniom, ale też ta pamięć zanikała. I w końcu ja po kilku spotkaniach, namowach, obiecano mi też pomoc w zebraniu materiału. Zabrałam się za obławę augustowską i w 2015 roku wyszła taka bazowa moja książka Obława augustowska.
Jak długo trwały prace nad pierwszą książką, skoro musiała pani zaczynać tak naprawdę od początku?
No, trwały dwa lata i ja zajmowałam się właściwie tylko tą sprawą, bo przedstawiłam w tej książce 7 losów, przeważnie najbliższej rodziny, o osobach, które zaginęły bez wieści, bo zabierano, przypomnę, że obława augustowska to jest ogromna pacyfikacja Puszczy Augustowskiej i obrzeży, kiedy wojsko rosyjskie, Armia Czerwona cofała się z Królewca, otrzymała rozkaz z Moskwy, żeby zlikwidować podziemie niepodległościowe w północno-wschodniej Polsce. I proszę zobaczyć, 45 tysięcy żołnierzy Armii Czerwonej przeczesywało całą puszczę. Wszystkie wsie, przysiółki, likwidowano kryjówki, składy broni, ale przede wszystkim aresztowano ponad 7 tysięcy ludzi, których przez 2 tygodnie przesłuchiwano w takich obozach filtracyjnych na terenie Suwalszczyzny, właściwie na terenie 4 powiatów, Suwałki, Augustów, Sejny i częściowo na terenie powiatu Sokulskiego, przesłuchiwano, maltretowano i do dzisiaj nie wiadomo, ilu wypuszczono z tych przesłuchiwanych, a ilu zgładzono. Pion śledczy IPN prowadził, bo w tej chwili już śledztwo jest zawieszone, w 2022 roku białostocki pion śledczy IPN zawiesił śledztwo, ale badano tam właśnie zaginięcie 592 osób. Ale inni badacze podają, że mogło być tych ofiar około 2000. Pragnę jeszcze dodać, że sowieckim oprawcom, sowieckiemu NKWD, wywiadowi SMERSZ pomagali polscy funkcjonariusze z Milicji Obywatelskiej, z SB, a także specjalnie przygotowana grupa żołnierzy z 1. Praskiego Pułku Piechoty pod dowództwem porucznika Maksymiana Sznepfa. Także,
rzeczywiście widać tutaj ogromną analogię do Katynia. Podobne metody, identyczne metody zastosowali komuniści.
Też nagle zabierano ludzi, właśnie zabierano z pól, z domów, z dróg. Posiadano już listy przygotowane przez polskich konfidentów. I ja myślę, że ta obława ogłoszowska jest bardziej doskonałą zbrodnią niż zbrodnia katyńska, dlatego że my wiemy, gdzie są pogrzebane ofiary Katynia z 3 sowieckich obozów jenieckich. Natomiast w przypadku obławy augsburskiej nic nie wiadomo. Są tylko domysły, że po prostu zakatowano ich i zakopano w Puszczy Augustowskiej, ale już po stronie białoruskiej. Niektórzy badacze twierdzą, że specjalnie Stalin przesunął granicę na Grodzieńszczyźnie tak, żeby te doły śmierci znalazły się nie po polskiej stronie.
Czyli prawdopodobnie w pasie przygranicznym ofiary mogą,
prawdopodobnie szczątki ofiar. Amerykanie udostępnili zdjęcia lotnicze ziemi, że właśnie część Puszczy Augustowskiej ma inną strukturę gleby, bo oczywiście zasadzono las, tak? Kopano doły, wrzucano ofiary, zasypywano ziemią i sadzono las. Podobnie jak w czasie zbrodni katyńskiej. I ocenia się, że to właśnie takie miejsce jest w okolicy Kalet na Grodzieńszczyźnie, ale potrzebne są ekshumacje, a władze białoruskie nie chcą się na ekshumacje zgodzić.
W obecnej sytuacji politycznej chyba nie ma szans na to.
Więc ta sprawa się bardzo przesuwa. W każdym razie chcę powiedzieć, że jak zaczęłam w 2013 roku pracę nad tym tematem, to ludzie się jeszcze bali mówić, bo obława lipcowa z 1945 roku była taką ogromną tragedią, ale też późniejsze jeszcze wyłapywania były, dlatego że NKWD stacjonowało na Suwalszczyźnie do końca września 1945 roku. Także moja książka zrobiła przełom. Została, zwłaszcza, że została wydana też w Stanach Zjednoczonych w bardzo dobrym amerykańskim wydawnictwie McFarland, więc to się obiło też szerokim echem. Ja zresztą byłam w Stanach, miałam 12 spotkań na terenie 5 stanów. I chodzi o to, że później, jak napisałam tę jedną książkę, to rodziły się kolejne tematy. Ludzie do mnie pisali, a proszę o tym napisać. I zainteresowały mnie dziewczyny, bo 27 kobiet zginęły. I dwie kolejne książki były o kobietach, bardzo młodych, pięknych.
Właśnie, pani doktor, to taki swoisty hołd oddała pani tym kobietom.
Myślę, że tak. A teraz napisałam książkę o największym społecznym orędowniku dochodzenia do prawdy, o obławie augustowskiej, o księdzu Stanisławie Wysockim.
Poznała pani oczywiście osobiście, ja wiem, że pani współpracowała z księdzem Wysockim. Proszę nam opowiedzieć o tym kapłanie. Jak wyglądała współpraca? Czy ten temat wpłynął na życie kapłana?
On miał 7 lat. Był dzieckiem, ale wszystko pamięta, jak na jego oczach i gospodarstwo we wsi Biała Woda pod Suwałkami najechali Sowieci z jednym Polakiem, zdrajcą, i aresztowali ojca i dwie jego najstarsze siostry. I później już ich nie zobaczył, nie otrzymał od nich żadnego sygnału życia. Gospodarstwo ich 30-hektarowe, duże, największe w tej wsi, przed wojną szanowane, stało się raptem omijane, wyklęte. Ja właśnie opisałam jego dzieciństwo z piętnem rodziny bandyckiej. Bano się po prostu Wysocki, bo jeszcze w czasie okupacji niemieckiej i sowieckiej oni wspierali podziemie. Zresztą jego ojciec i dwie siostry były zaprzysiężeni w Armii Krajowej, a później w Armii Krajowej Obywatelskiej. Więc rodzina bardzo patriotyczna, która przeżyła 2 totalitaryzmy, niemiecki i sowiecki. I opisuje, jak było im bardzo ciężko. Została jego matka z pięciorgiem małych dzieci i z babcią, czyli ze swoją matką. Jak wyglądało ich życie, opisuje właśnie w PRL-u, jak musieli wykradać kłosy z własnej sodowy, żeby przeżyć, bo ubecy, bo później przez wiele lat, jak Sowieci już opuścili Suwalszczyznę, to byli kontrolowani, szykanowani, nękani przez polską ubecję, przez polską milicję obywatelską. Więc ciągle rewizje w domu były, szykany. Mogę tylko powiedzieć, że kiedy skończył szkołę podstawową, obecny ksiądz prałat Stanisław Wysocki złożył podanie do liceum ogólnokształcącego imienia Marii Konopnickiej w Suwałkach i napisał, tam trzeba było pisać o rodzicach, i napisał, że ojciec Ludwik Wysocki został zabrany przez Rosjan z dwiema córkami w lipcu 1945 roku i się nie dostał, nie był przyjęty. Także chodzi o to, że też ten zbrodni otoczono taką zmową milczenia.
Czyli piętno bandytów jest podobne do piętna żołnierzy wyklętych na naszym terenie,
też,
tak naprawdę.
Też, tak. Bo to była rodzina żołnierzy wyklętych. I dopiero musiał zmienić podanie, w którym napisał, że ojciec i jego dwie najstarsze siostry zginęły w Oświęcimiu. I został przyjęty. Także jest absolwentem mojego liceum. Jak mi się pracowało? Więc ja trochę współpracowałam wcześniej, bo ksiądz w 2009 roku założył Związek Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej, więc pisząc poprzednie książki, no musiałam z księdzem Wysockim współpracować, więc już trochę wiedziałam o nim, ale teraz odkryłam naprawdę wiele nowych rzeczy. Prześledziłam później jego drogę duchowną, począwszy od wyższego seminarium duchownego w Łomży, poprzez 7 parafii, w których pracował w północno-wschodniej Polsce, w tym w 3 ostatnich był proboszczem, jak budował świątynię, jak dbał o podstawowe wartości. I pokazana jest jego miłość do ojczyzny, do hasła Bóg, honor, ojczyzna. W każdym razie został zapamiętany. Wszystkie te parafie odwiedziłam, bo to jest reportaż historyczny. Miałam stypendium rządu polskiego, dokładnie ministra kultury, pana profesora Glińskiego, i wszędzie jeździłam. Jest dużo rozmów, a wszystko to pokazałam na tle historii, na tle właśnie stosunków państwo-kościół w PRL-u. I na przykład tak uśmiecham się, bo niektóre fakty mi się pokrywają z tym, co się obecnie dzieje, że na przykład wycofywanie religii ze szkół. Do 1961 roku wycofano religię ze szkół, bo religia w Polsce międzywojennej była obowiązkowa. W szkołach to był ważny przedmiot, tak? Do 1961 roku wycofano, zdejmowano krzyże, co się już teraz dzieje u nas w Polsce. Także historia zatoczyła koło. I też ten stosunek obecny władzy do kościoła katolickiego jest bardzo podobny do tego, co się wtedy w Polsce Ludowej działo. Więc ja opisuję walkę rządów Polski, władzy Polski Ludowej z kościołem. Kościół był wrogiem numer 1.
Podejmuje pani doktor bardzo odważne wyzwania. Pani książki reporterskie wiążą się z badaniem terenu, dosłownie. Pani od miejscowości do miejscowości wręcz przemierza te terytoria, rozmawiając z ludźmi. To jest bardzo ciężka praca i jednocześnie dająca taki prawdziwy obraz, prawda? Bo w tej chwili już chyba więcej o tym ludzie mówią, choć słyszałam, że do tej pory niektórzy jeszcze się boją mówić o zbrodni augustowskiej.
Niektórzy się jeszcze boją mówić, nie chcą. Może też nie tyle tej osoby, ile się boją wspomnień bolesnych. Bo to na Suwalszczyźnie była naprawdę ogromna tragedia. Ludzie zniknęli, przeważnie mężczyźni. Kobiety zostały same, nie miały kompletnie z czego żyć.
Żadnych wiadomości na temat losów.
Żadnych, nie, później poszukiwały te kobiety, czy parafie, czy nadleśnictwa, czy zakłady pracy, gminy. Co się z nimi dzieje? Modlono się, szukano nawet jasnowidzów. Po prostu władze nie poinformowały, co się z tymi nagle zabranymi, bo używa się tego terminu na słowie zabrani w lipcu, z tymi zabranymi stało. To był straszny dramat. Niektórzy czekali do śmierci z różańcem w ręku na swoich synów, mężów, córki.
Którzy nie mieli grobów, znaczy mieli groby symboliczne.
I do dzisiaj nie wiadomo, gdzie są, gdzie ich zakopano. Nie mają grobów, czyli nie jest zamknięta księga życia, co jest niezwykle dla człowieczeństwa ważne. Prawda? To podobno rzutuje później na następne pokolenia.
Pani doktor, czy zna pani jeszcze inne zbrodnie, które właśnie nie zostały do tej pory odkryte, znaczy miejsca pochówków osób zamordowanych?
Na Suwalszczyźnie są takie zbrodnie i to zarówno ślady takich zbrodni, zarówno sowieckich, jak i niemieckich. Są na przykład wsie, gdzie Niemcy jako okupanci urządzali kaźnie, takie miejsce kaźni, gdzie wieszano. Na przykład zestrzeliwano. Jest to region, proszę sobie teraz powiedzieć, pogranicza dawnego prusko-polsko-litewskiego, więc sprzyjał oporowi ludzi, więc oni wiedzieli, co znaczą obcy i stawiali opór, za co ponieśli ogromną cenę. Za Niemców byli wysłani do obozów koncentracyjnych, do flagów i na przymusowe roboty. Za Sowietów w głąb Rosji, a później po wyzwoleniu, jak to się mówi, do obozów pracy, do kopalń, a poza tym ile egzekucji, więc czasami widziałam w Puszczy Ogórskiej, w lasach tam tylko kamienie, na przykład w Szczebrze, że tutaj zginęło 6 tysięcy, tu zamordowali Niemcy około 6 tysięcy ludzi. Nie ma list, nie ma ekshumacji. Także takie zbrodnie są. Podobno też są po stronie białoruskiej, ale wtedy tam była Polska, w Lidzie, w Grodnie. Też były takie obławy.
To są ogromne ilości zamordowanych
ogromne,
osób. 6 tysięcy, 7 tysięcy. Przecież to jest rzesza ludzi, która zniknęła z powierzchni
ta
ziemi.
Ta piękna ziemia, bogata w lasy i jeziora, klimatyczna, jest naprawdę usiana grobami i wielkim tragizmem.
Pani doktor, czym jest miejscowość Giby, jeśli chodzi o temat obławy augustowskiej?
Więc tak jak wspomniałam, nie można było o tej zbrodni oficjalnie wspomnieć i ksiądz Wysocki też, piastując funkcję czy wikariusza, czy proboszcza do 90 roku właściwie nie mógł mówić, ale w 1991 roku już stanął w Gibach pomnik. Pierwszy pomnik projektu artysty profesora Andrzeja Strumiły, który się tam osiedlił. On jest wilnianinem, znaczy był, bo niedawno zmarł, wilnianinem, ale po prostu wybrał sobie na życie Suwalszczyznę, dokładnie Maćkową Rudę, koło Suwałk i on stworzył taki projekt. I to był wspólny, społeczny projekt. W Gibach stoi krzyż, każdy, kto jedzie do Wilna, na Litwę, przejeżdża duży krzyż i na wzgórzu, przy obrzeżu Puszczy Augustowskiej, po tym wzgórzu pną się wielkie głazy. Każdy głaz to osobna ofiara. Tych głazów jest koło 600 tam. I dlatego Giby są dzisiaj takim symbolem, są symboliczną nekropolią, gdzie odbywają się uroczystości doroczne. Dzięki też pracy księdza prałata Stanisława Wysockiego, Parlament Polski ustanowił Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej na 12 lipca. I właśnie w tym tygodniu 12 lipca są tam obchody od paru lat już pod patronatem pana prezydenta Andrzeja Dudy. Ksiądz Wysocki zawsze odprawia tam mszę. To on w 1992 roku wygłosił tam pierwszą homilię i poświęcił ten pomnik i tę ziemię. Także on jest
podejrzewam, że robi ogromne wrażenie to miejsce,
robi
prawda?
Robi wrażenie i też kiedyś to były tylko same głazy, ale później ksiądz Wysocki i Związek Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej, którym kieruje, społecznymi siłami przygotowali dębowe krzyże i dokładnie chyba 640 krzyży stanęło przy każdym głazie granitowym i w związku z tym, jak się jedzie, to naprawdę robi ogromne wrażenie. Nazywane jest to teraz wzgórzem krzyży.
Proszę państwa, chciałabym poinformować, że pani doktor prosto z naszego studia wyjeżdża właśnie na promocję tej książki na ziemię augustowską. Proszę powiedzieć, jak będzie przebiegała promocja, z kim pani zamierza się spotkać?
Więc książka ma zaledwie tydzień, ale już właśnie będę miała 3 spotkania. Pierwsze właśnie dzisiaj, 10 lipca o godzinie 17 w Muzeum Okręgowym w Suwałkach. Książka ma dwóch recenzentów, którzy będą. To jest profesor Piotr Jaroszyński z KUL-u w Lublinie oraz profesor Jan Żaryn. Będą zabierali głos. Fragment książki przeczyta nawet sam pan dyrektor muzeum, Jerzy Brzozowski. Ja napisałam też taki apel ofiar obawy Husowskiej. To jest wiersz, do którego skomponowała muzykę i wyśpiewała tę pieśń Maria Lamen z Krakowa. I ona też będzie wykonywała tę pieśń właśnie teraz. Dzisiaj, jutro i pojutrze.
Wspaniała artystka znana społeczności
ciechanowskiej. Tak, ona współpracuje ze mną. Tak, z Piwnicy pod Baranami. Świetna, świetna dziewczyna. Pieśniarka, kompozytorka, taka Bart z gitarą. Także będzie taki program, ale ja też oczywiście przybliżę książkę w formie swojej prelekcji.
I to będzie absolutna premiera, prawda?
I to absolutna premiera,
to znaczy,
będzie
premierą
wydawca.
Premierą jest nasza audycja, muszę to podkreślić.
A właśnie, premierą jest, no właśnie, bo to jest też promocja książki, audycja pani redaktor. Ja będę też jechała z wydawcą książki. Książkę wydała Fundacja Historia i Kultura w Warszawie, także wydawca, sam pan dyrektor będzie ją tam promował. Więc to najpierw w Muzeum w Suwałkach. Podobny scenariusz jest następnego dnia w czwartek, 11 lipca, w Muzeum Kresów Rzeczypospolitej Obojga Narodów w Sejnach. To jest nowe muzeum, które powstało 2 lata temu przy Bazylice Sejnieńskiej. Polecam państwu to muzeum, a to jest o tyle ważne, że w Bazylice przez 7 lat wikariuszem był ksiądz prałat obecny Stanisław Wysocki. I z kolei w piątek, 12 lipca, w Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Obawy Augustowskiej, książka moja będzie promowana, sprzedawana podczas głównej uroczystości właśnie w Gibach.
Pani doktor, czy planuje pani wydanie tej książki również na rynku amerykańskim, podobnie jak dwóch poprzednich, na temat Katynia i wcześniejszej na temat obławy augustowskiej? Czy jest to możliwe?
To znaczy, ja tego nie mogę planować, dlatego że przekłady to się tak jakoś same realizują. Faktem jest, że przekłady poprzednich dwóch książek, Dzieci Katynia i właśnie Obawa Augustowska, mogły być zrealizowane po moich promocjach w Stanach. Więc jeżeli zostanę zaproszona do Stanów, to może się tak stanie. Zawsze po takich promocjach znajdował się tłumacz, bo to są przejmujące spotkania bardzo. Znajdowały się fundusze od Polonii i później już Polonia, której przedstawiciele przekładali książkę, szukała wydawcy. Także ja jestem tak trochę poza tym. Co prawda czasami trzeba współpracować, coś wyjaśniać z tłumaczami, tak? Bo te książki nie są łatwe do przekładu. Są historyczne,
język,
jest wiele
tak,
nazw własnych. Tak, i organizacji, i instytucji, więc wojska, formacji wojskowych. W każdym razie ja zawsze z tłumaczami współpracuję, także to jest taka moja rola, ale ja bezpośrednio wpływu nie mam na to. Także nie wiem, chciałabym bardzo.
Życzymy oczywiście, żeby ta książka również się ukazała. Pani doktor, czy czuje się pani spełniona jako osoba urodzona na Suwalszczyźnie? Tak naprawdę odkryła pani ten temat, jak słyszymy. To zapewne było wielkie wyzwanie, ale czy czuje pani takie spełnienie, podziękowanie swojej ziemi rodzinnej za to, że wywodzi się pani akurat z tego terenu?
Tak, ja się wywodzę z Suwalszczyzny z tym, że z innego, troszeczkę z innych stron, tak? Ja się urodziłam nad rzeką Dospudą przy granicy z Prusami. Byłam chrzczona w kościele, który stoi nad Dospudą, u zbiegu trzech kultur. Także to w mojej rodzinie nie ma ofiar obawy augustowskiej, ale ja się czuję tak, że oddałam tej ziemi hołd. Bo ja wyjechałam po liceum w Suwałkach, opuściłam ziemię rodzinną, wyjeżdżając na studia. Później już los sprawił, że zamieszkałam na Mazowszu. I ten mój kontakt był bardzo szczątkowy z ziemią rodzinną. A jak już odeszli rodzice, to właściwie już tak tam mogę tylko jeździć na groby. W każdym razie ja dlatego się zdecydowałam, kiedy mi zaproponowano zbadanie tego tematu, żeby po prostu oddać hołd i ziemi, i tym wspaniałym ludziom, bo ludzie na Kresach, to są Kresy polskie, są inni, są bardzo otwarci, serdeczni, kochający swój naród i ziemię i zawsze byli oddani Polsce. I tak pomyślałam, że właśnie na takich przykładach czy kobiet, obławy gustowskie, czy podziemia w ogóle niepodległościowego, a teraz na podstawie jednego losu, ale przedstawionego na tle głębokiej historii PRL-u, że to będzie bardziej przemawiało, bo IPN napisał kilka książek, ale to są książki ciężkie, tego właściwie się nie czyta, tworzą listy, więc IPN oczywiście też się przysłuży, ale moje książki są w powszechnym czytaniu. Jak słyszę, bo tam bywam teraz na spotkania, są podstawą do konkursów na przykład. Są podstawą do inscenizacji szkolnych. Działają tam grupy rekonstruktorów, więc czasem jestem tam, a słyszę swój tekst z mojej książki, więc ja się z tego bardzo cieszę.
Bo że są bardziej przystępne, książka, rozumiem. Tak?
Są bardziej przystępne, bo ja rozmawiam z ludźmi, jest wiele moich spotkań, dialogów, więc są łatwo czytane mimo trudności tematu.
I ja mam takie wrażenie, że pani wiele tematów poprzez książki reporterskie przybliżyła, otworzyła dla czytelników.
Tak, ja w swojej pracy pisarskiej łączę warsztat reporterki z warsztatem historyka. Ja już nawet wierszy nie mogę, czasem się łapię, że nie mogę pisać bez przypisów. Więc te książki zawierają przypisy i bibliografie, spełniają rolę pozycji popularno-naukowych też. Przede wszystkim są lżejsze i bardziej dostępne, komunikatywne w odbiorze.
Pani doktor, gratulujemy wydania kolejnej książki na temat obławy augustowskiej. Życzymy udanej promocji i udziału w uroczystościach, które w najbliższych dniach, jak słyszymy, się odbędą. I w ten sposób pani jakby niechcąco ziemię ciechanowską połączyła z ziemią augustowską, poprzez to, że mieszka pani w Ciechanowie z tą historią.
No tak, kiedyś połączyłam Marię Konopnicką, bo Maria Konopnicka się urodziła w Sowałkach, ale ma związki z Ciechanowem, ziemią ciechanowską i teraz też staram się. Słyszę, że niektórzy, którzy przeczytali książkę, mają tutaj w Ciechanowie, ciechanowianie, jeżdżą później śladami obławy augustowskiej, mają urlop w Puszczy Augustowskiej, bo to są naprawdę piękne ziemie, wspaniałe, czyste jeziora, szlaki rowerowe. Na wakacje można tam pojechać.
I ja wiele osób podróżuje też do Wilna, więc tak. Miejscowość Giby możemy zaplanować.
Tak. Zawsze można tam się zatrzymać, tam jest parki, a ja zapraszam teraz na te 3 dni, na środę, czwartek i piątek, może ktoś z państwa ma tam urlop, czy się wybiera, zapraszam na spotkania ze mną. Wszystko jest w internecie, ale spotkania w muzeach są w Sowałkach i w Sejna o 17, a uroczystości w Gibach państwowe są o 11, 12 lipca. Zapraszam serdecznie.
Pani doktor Teresa Kaczarowska, która prosto z naszego studia wyjeżdża na promocję książki na ziemię augustowską. Doktor nauk humanistycznych, badaczka historii najnowszej, reporterka, poetka, prezes Związku Literatów na Mazowszu, prezes Akademii Europea Sarbiewiana, była dzisiaj moim i państwa gościem w ten lipcowy czas. Serdecznie dziękuję pani doktor.
Dziękuję.
To była audycja Gość Dnia. Barbara Tokarska-Wójciak. Do usłyszenia państwu.